Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/wspieraj radio wnet.
Dzisiaj prawie wszystkie drogi prowadzą do Karpacza, 23. Forum Ekonomiczne w Karpaczu i także na tej drodze jest nasz gość, Janusz Kowalski, były minister aktywów państwowych, poseł Solidarna Polska. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry serdecznie, pozdrawiam spod Łodzi, w drodze rzeczywiście na Forum Gospodarcze w Karpaczu. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy serdecznie. To na początek, jak pan ocenia decyzję o odwołaniu z fotela prezesa TVP Jacka Kurskiego?
Przede wszystkim dobrze oceniam Jacka Kurskiego jako prezesa Telewizji Polskiej, ponieważ mogę powiedzieć w taki sposób, zastał telewizję drewnianą, zostawił ją murowaną, zmodernizował Narodową Telewizję Publiczną, która była zwijana za czasów Platformy i PSL. Gigantyczne środki, gigantyczny rozwój ośrodków regionalnych telewizji polskiej, jak na przykład TVP w Opolu, czy w Kielcach, czy w Poznaniu. To jest zasługa prezesa Jacka Kurskiego. To ma fundamentalne znaczenie dla jakości demokracji, ponieważ dostęp milionów Polaków do informacji jest kluczowy, a Platforma Obywatelska chciała zwijać ośrodki regionalne, chciała je likwidować i de facto prywatyzować telewizję, bo Platforma Obywatelska mówi wyłącznie przekazem TVN-u i Gazety Wyborczej. I to, że Jacek Kurski rozbudował i zmodernizował telewizję publiczną, jest jego wielką zasługą i wielki za to szacunek. I myślę, że obiektywnie każdy to przyzna, że telewizja publiczna jest dzisiaj w znakomitym stanie. Jest również obecna na świecie, jest TVP World, jest wiele przekazów, które trafiają poza granice Polski, jest wspieranie naszej Polonii.
No tak, słyszymy o tych sukcesach z ust pana posła, no więc jaka dalsza droga Jacka Kurskiego? Czy widzi pan go w fotelu wicepremiera? Bo takie pojawiają się informacje, a może minister kultury?
Decyzję co do przyszłości politycznej Jacka Kurskiego podejmuje sam zainteresowany, czyli Jacek Kurski. Jestem przekonany, że...
Byłby dobrym ministrem kultury?
Wszystkie decyzje personalne dotyczące rządu podejmuje pan prezes Jarosław Kaczyński jako przywódca Zjednoczonej Prawicy, więc to są jego decyzje. Ja akurat bardzo dobrze oceniam pana ministra Piotra Glińskiego i jego dorobek wieloletni. Jestem przekonany, że znajdzie się również dobre miejsce dla Jacka Kurskiego.
Bo ale rozumiem, talenty, że to będzie kariera polityczna, że odejście z TVP to nie koniec relacji ze Zjednoczoną Prawicą.
Jacek Kurski jest jednym z, można powiedzieć, z takich najbardziej aktywnych talentów myślenia suwerennościowego w Polsce i byłoby wielką szkodą dla Rzeczpospolitej, gdyby Jacka Kurskiego w mojej ocenie nie było w polityce. Jestem przekonany, że jego wartość dodana przysłuży się temu, że wygramy wybory w 2023 roku. To jest fatalna wiadomość oczywiście dla Platformy Obywatelskiej, to, że Jacek Kurski może wrócić do polityki, bo jestem przekonany, że to przysłuży się temu, żeby ta maska obłudy, kłamstwa, nienawiści, hejtu, którą założył na Platformę Obywatelską i formatował całą Platformę Obywatelską Donald Tusk od 2005 roku, zostanie w końcu między innymi dzięki Jackowi Kurskiemu zdjęta. Polacy nie mogą nabrać się na Tuska, który dzisiaj udaje zatroskanego lidera opozycji, kiedy sam uciekł z Polski, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, po to, żeby zarobić sobie na emeryturę za 30 tysięcy złotych.
No właśnie, Donald Tusk
załatwiła,
był przewodnik.
A dzisiaj brutalnie próbuje narzucić narrację, że się troszczy o przedsiębiorców, kiedy te wszystkie wysokie ceny energii i ciepła to jest wina Donalda Tuska i jego decyzji, ponieważ Polacy zapłacili w 2014 roku ogromną cenę za to, żeby ten polityk Platformy Obywatelskiej został szefem Rady Europejskiej.
Tak, wtedy szef Rady Europejskiej. Bardzo wysokie stanowisko, nieformalny prezydent Unii Europejskiej. No więc sam wywołał pan temat Krajowego Planu Odbudowy. Zbigniew Ziobro wyraźnie mówi o tym, że upominaliście rząd, że Solidarna Polska grzmiała na ten temat, żeby tych pewnych rozwiązań nie przyjmować. Tak się nie stało. Obwinia de facto negocjujących za taką sytuację. To co dzisiaj powinien zrobić polski rząd według pana, według Solidarnej Polski?
Polityka to nie PR, polityka to skuteczność i sprawczość. Jeżeli mówi się A, musi być B. Miały być pieniądze z KPO, nie ma pieniędzy z KPO. Mieliśmy mieć mocniejszą pozycję w Unii Europejskiej, Unia Europejska nas atakuje. Trzeba z tej wojny wypowiedzianej Polsce przez Brukselę eurokratów wyciągnąć wnioski.
Jakie?
I zgadzam się w pełni z diagnozą prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi dość tego dobrego i o tym mówi od wielu lat minister Zbigniew Ziobro. No w mojej ocenie powinniśmy twardo zacząć grać z Brukselą.
Co to znaczy twardo, panie pośle?
Znaczy odrzucić naiwną politykę wiary w dobre intencje szantażystów z Brukseli i eurokratów.
Mamy wystąpić z KPO? Mamy, tak jak mówi między innymi profesor Zdzisław Krasnodębski, że powinniśmy może zrezygnować z tej formy
profesor
wsparcia?
Profesor Zdzisław Krasnodębski dzisiaj o tym mówi. Ja chcę przypomnieć, że już w październiku 2021 roku złożyłem pierwszą interpelację, wskazując ścieżkę prawną, jak wystąpić z KPO. Ponowiłem ją miesiąc temu. Otrzymałem trochę dziwną odpowiedź od pana wiceministra Wawrzyka, że jest
jako?
Że KPO jest umową niewypowiadalną. No ja nie przyjmuję tej argumentacji. No nie ma takiej umowy, która jest niewypowiadalna, tym bardziej, że ona jest nierealizowana. No wzięliśmy kredyt, który musimy do 2058 roku spłacić, eurokredyt. Do tego żerujemy innym państwom. Nie dość, że nie dostaliśmy tych pieniędzy, to spłacamy KPO, bo chcę przypomnieć,
no właśnie,
że prawie 2 miliardy złotych
zapytać, panie pośle, jak
za KPO.
Jaka dzisiaj jest formalnie sytuacja? Czy my już spłacamy tę pożyczkę w ramach...
My spłacamy od pierwszego dnia.
Kilka miesięcy, tak? Spłacamy to.
Kilkanaście miesięcy, ponieważ w 2020 roku już przy tej decyzji kierunkowej na szczycie lipcowym budżetowym Unii Europejskiej, kiedy zapadła decyzja o utworzeniu tego mechanizmu Next Generation EU, czyli mechanizmu KPO dla Polski między innymi, zapadła decyzja między innymi o wprowadzeniu dodatkowego obciążenia, czyli tak zwanego plastic tax. Z tego tytułu już Polska zapłaciła prawie 2 miliardy złotych i plastic tax od samego początku był przypisany jako zasób do finansowania między innymi tego mechanizmu związanego z tym eurokredytem.
Czyli ten eurokredyt, to jakie to są pieniądze miesięcznie z budżetu polskiego?
Znaczy do dzisiaj, z tego co wiem, bo też o to zadałem pytanie panu premierowi, prosząc o informację, ile dokładnie Polska zapłaciła już dzisiaj za KPO. Uważam, że Polacy powinni wiedzieć,
oczywiście,
jakie koszty zapłaciliśmy, ponieważ powinniśmy ten rachunek wystawić Brukseli. My musimy wystawić rachunek Brukseli za zapłacone pieniądze na rzecz KPO razem z odsetkami i tych szantażystów po prostu absolutnie postawić pod ścianą. Być może iść drogą rumuńską, bo w Rumunii jest w tej chwili ścieżka otwarta, aby eurokratów Fransa Timmermansa czy panią Jurową po prostu karnie ścigać. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby karnie ścigać Ursulę von der Leyen. No nie może być tak, że niemiecka szantażystka, która łamie procedury, łamie prawo, jest bezczelna, nie wypłaca Polsce pieniędzy.
Nie powiedział pan, panie pośle, o tych pieniądzach, ile my spłacamy jako Polska.
No po pierwsze, tak jak powiedziałem, miesiąc temu zadałem to pytanie panu premierowi.
I nie ma odpowiedzi jeszcze?
Jeszcze nie ma odpowiedzi. Czekam na dokładne wyliczenia, ponieważ w mojej ocenie na przykład mechanizm tak zwanego refinansowania KPO, czyli jeszcze zapożyczania się z pieniędzy na przykład PFR-u na KPO, no jest bardzo wątpliwym mechanizmem. No ja uważam, że KPO trzeba w całości odrzucić, stworzyć własny program odbudowy, zresztą my go realizujemy. Gdyby wszyscy słuchali Zbigniewa Ziobro, to nie byłoby tych problemów. Gdyby Solidarna Polska odpowiadała za relacje z Unią Europejską, no nie mielibyśmy problemu z rozporządzeniem praworządności,
rozumiem,
z KPO i również z kwestiami dotyczącymi polityki klimatycznej.
Ale jednak bardzo mocno Państwo krytykują zachowania polskiego rządu i właśnie decyzje między innymi Mateusza Morawieckiego, ale jednak dalej w tym rządzie Państwo są i legitymizują Państwo jego działania i jego postępowanie.
Ponieważ nie chcemy doprowadzić do tego, żeby Donald Tusk przyjął władzę. No to jest najgorsza sytuacja dla Polski, ponieważ Platforma Obywatelska Donalda Tuska to jest partia zrzeczenia się suwerenności Rzeczypospolitej. To jest partia niemiecka, która chce po wyborach w 2023 roku w pierwszych decyzjach nie tylko pozwolić na zabijanie nienarodzonych dzieci. Donald Tusk postawił to jako warunek. Chce zabijać dzieci, dokładnie tak jak robią to lewacy z Unii Europejskiej. Ale przede wszystkim chcę w mojej ocenie zrzec się prawa weta w Radzie Europejskiej, pozbawić fundamentalnego prawa polskiego w Unii Europejskiej.
Tak, wiemy. O tym między innymi mówił ostatnio na kampusie Rafała Trzaskowskiego Guy Verhofstadt, który właśnie chce odejść, czy proponuje odejście
dobrze,
od
pani o tym powiedziała, bo proszę
zobaczyć. Zasady jednomyślności.
Czyli tak, Platforma Obywatelska, której wiceszef Rafał Trzaskowski, zamiast dobrze rządzić miastem Warszawą, które jest coraz bardziej zakorkowane, organizuje sobie w Olsztynie evencik finansowany z niemieckich pieniędzy, z niemieckich fundacji, jak Konrad Adenauer Stiftung, czy Fundacja Bola, czyli Fundacja Zielonych. Na tym kampusie, na tym evencie, proszę zważyć, nie ma fundamentalnych debat na temat reparacji, na temat praw mniejszości Polaków dyskryminowanych w Niemczech, na temat KPO, ale jest miejsce dla tego Werchowstata, czyli szansa.
No właśnie, powiedział pan o reparacjach. Panie pośle, jakie pan widzi szanse na uzyskanie tych pieniędzy i o tych formach nacisku, o którym mówi polski MSZ? Jakie to mogą być formy nacisku na Niemcy w związku z wypłatą tych ogromnych, ogromnych pieniędzy?
Ja w półtora roku również w tej sprawie zadawałem zawsze pytanie w interpelacjach, nie kiedy, ale czy jest wola ze strony rządu złożenia noty dyplomatycznej, bo byłem zwolennikiem, aby od tego rozpocząć, złożyć oficjalną notę dyplomatyczną. Odpowiedź była taka, że czekamy na raport. Ten raport już jest, więc w mojej ocenie każdego dnia już czekam na tą notę dyplomatyczną. Uważam, że pan premier powinien dzisiaj, jutro, pojutrze najpóźniej złożyć notę dyplomatyczną Niemcom i w sposób profesjonalny ubiegać się o te pieniądze. Jestem przekonany, że w ciągu ostatnich lat, bo był na to czas, w rządzie toczyły się prace nad ścieżką prawną uzyskania tych pieniędzy, no bo przecież było wiadomo, że od kilku lat trwają prace nad tą częścią naukową. Wielki szacunek dla zespołu naukowców, którzy przygotowali ten raport o stratach wojennych, który dzisiaj przez nikogo nie jest podważany, ale jak rozumiem, rząd przygotował całą ścieżkę profesjonalną, prawną tego, w jaki sposób wyegzekwujemy od Niemców te pieniądze. No nie może być tak, że zbrodniarze, którzy zniszczyli Polskę, dzisiaj śmieją nam się w twarz potomkowie tych zbrodniarzy, niemieccy politycy, i mówią o praworządności. Olaf Scholz bezczelnie mówi o praworządności, kiedy nawet nie zwrócili majątku Związkowi Polaków w Niemczech, który został zrabowany 27 lutego 1940 roku obywatelom niemieckim narodowości polskiej, czyli Polakom mieszkającym w III Rzeszy. Niemcy są po prostu złodziejami, którzy zyskali bardzo dużo na wojnie.
Słyszymy, tak, że to miliardy, duże miliardy, emocje miliardy. Wywołuje nie, no to są emocje, u pana to są emocje, dlatego, posła. To teraz dlatego, ostudźmy troszkę te emocje. To jeszcze ostatnie słowo.
To są emocje naturalne, tak jak emocje każdego Polaka, bo mój dziadek walczył w 1939 roku, był ranny, przesiedział całą okupację w obozie. Jest setki tysięcy polskich rodzin, które
myślę,
mają
właśnie miliony.
Rodziny pomordowe. Miliony, które mają rodziny pomordowane, które są zrabowane, a Niemcy dzisiaj bezczelnie mówią o praworządności, kiedy nie zapłacili wolnej Polsce ani jednej złotówki, ani jednego euro za zniszczenie Warszawy, za zniszczenie Polski. Na to nie ma zgody. I każdy polityk, który dzisiaj podnosi rękę na kwestię reparacji, w mojej ocenie wyklucza się poza nawias polskiej polityki. Żaden Polak nie może być przeciwko reparacjom.
Ale przypomniano wypowiedź Donalda Tuska sprzed kilku lat, w której wyraźnie mówił on w polskim Sejmie, że jest za reparacjami, że to jest polska wręcz racja stanu. To było kilka lat temu. Dzisiaj nie wiem, jak to nastawienie się u Donalda Tuska zmieniło. I jeszcze...
Ale to jest proste, bo to, o czym trzeba powiedzieć, no to jest pytanie, co się stało, że Donald Tusk, który razem z Grzegorzem Schetyną 10 września 2004 roku głosował za reparacjami w polskim Sejmie, dzisiaj te reparacje neguje. Grzegorz Schetyna wprost mówi, że do reparacji nowy rząd, ewentualny Platforma Obywatelska, ale od razu mówi, nigdy Platforma Obywatelska nie wygra wyborów, nie wróci. No to pytanie, co się zmieniło? No w mojej sytuacji zmieniło się to, że Donald Tusk przetestował właśnie element sojuszu z Berlinem, ponieważ za potakiwanie Berlinowi, za realizowanie prorosyjskiej polityki z Gazpromem, za uzależnianie Polski od rosyjskiego gazu, tak jak chciała Angela Merkel, dostał stanowisko szefa Rady Europejskiej. Dzisiaj Grzegorz Schetyna, Radosław Sikorski, politycy Platformy Obywatelskiej dokładnie chcą to samo. Wiedzą, że jak będą potakiwać Berlinowi, dostaną stanowiska. No i na taką partię nie wolno nigdy głosować.
Panie pośle, i na koniec surowce energetyczne, energetyka, to jest wszystko to, co toczy teraz świat, Unię Europejską, wizyta prezydenta Andrzeja Dudy, Nigeria, Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej, właśnie surowce energetyczne, które mamy stamtąd sprowadzać. PGNiG i także Orlen obecni podczas tych spotkań. Dobry krok, dobre rozwiązanie?
Znakomite rozwiązanie. Jestem pod wielkim wrażeniem aktywności międzynarodowej pana prezydenta Andrzeja Dudy, który z jednej strony zbudował sojusz wolnych państw wspierających Ukrainę, a dzisiaj walczy o jak najniższe ceny energii dla Polski, o nowe surowce. Zachęcam również pana premiera do tego, aby właśnie w tym kluczowym momencie był dzisiaj we wszystkich stolicach Unii Europejskiej, bo dzisiaj właśnie we wrześniu w Unii Europejskiej będzie się ważyć, jak będzie wyglądał cały porządek polityki energetycznej na najbliższe lata. Musimy zapobiec podwyżkom cen energii i ciepła, które są wywołane fatalną polityką klimatyczną Unii Europejskiej, cofnąć fatalne decyzje. Mamy na to szansę, mamy szansę na zawieszenie unijnego systemu handlu emisjami. Teraz każda godzina jest ważna. Dzisiaj polski premier, polski rząd ma szansę zbudować ogromny sojusz państw takich jak Czechy, Rumunia, nawet Niemcy, które są dotykane unijnym systemem handlu emisjami, i zawiesić te fatalne projekty, które są realizowane autorstwa Franza Timmermansa i unijnych eurokratów związane z polityką klimatyczną. Trzeba takiej ofensywności, trzeba skuteczności. Mamy szansę odejść od tej fatalnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej po to, żeby Polacy nie płacili 100, 200, 300% więcej za rachunki za energię i za ciepło. Zachęcam polski rząd do tego, wspieram polski rząd w tym, do takiej ofensywnej polityki dyplomatycznej właśnie teraz, właśnie dzisiaj, właśnie w tym tygodniu, właśnie w tym miesiącu, bo to się dzisiaj właśnie w tej chwili waży.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Janusz Kowalski, który zmierza na Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Poseł Solidarnej Polski, Forum Ekonomiczne Europa w obliczu nowych wyzwań. Myślę, że wojna na Ukrainie zdominuje, prawda? Tegoroczne forum.
Oczywiście. Oczywiście. No i oczywiście kwestie energii, ciepła, no i suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo serdecznie pozdrawiam państwa i dziękuję za merytoryczną rozmowę.
Proszę uważać na drodze.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/. Wspieraj Radio Wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/.
Wspieraj Radio Wnet.